Przedstawiam Państwu gościa audycji Szlachetne Zdrowie, pan profesor Tomasz Kostka, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, przyznaję, że mam pewien dylemat, gdy mówimy o sporcie i medycynie, czy szerzej o sporcie, medycynie, ale też takiej kulturze fizycznej. Bo z jednej strony myślę sobie o tych wybitnych sportowcach, którzy mają jakieś niebywałe możliwości sprawności fizycznej. Z drugiej widzę tę niechęć dzieci do lekcji WF-u, rodziców wypisujących zwolnienia z lekcji WF-u, z zajęć na basenie. Gdzie leży prawda o zdrowiu i aktywności fizycznej?
No tak, to rzeczywiście jest trochę signum tempore, że nasza młodzież rusza się coraz mniej. My zresztą inne środowiska związane ze zdrowiem czy z kulturą fizyczną mówimy o tym już od szeregu lat, czy towarzystwa walczące z nadwagą czy z otyłością. Powinniśmy sobie chyba uświadomić, że są dwie troszkę jednak różne rzeczy. Co innego jest sport wyczynowy, a co innego jest aktywność fizyczna dla zdrowia. Sport wyczynowy nie jest dla zdrowia. Sport wyczynowy jest dla chwały, pieniędzy, medali. No taka jest prawda.
Bardzo dobrze, że to pan profesor powiedział.
Taka jest prawda i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Jeżeli ktoś biegnie maraton, to nie jest dla zdrowia. Nie trzeba biegać maratonu, żeby osiągnąć efekty zdrowotne aktywności ruchowej. Czyli sport wyczynowy to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kultura fizyczna, ruch, który no niestety troszkę nam zanika, szczególnie właśnie w tych młodszych grupach wiekowych. Szczególnie dzieci, młodzież coraz częściej nie uczestniczą w WF-ach, spędzają większość czasu przy komputerze, telefonie. Towarzyszy temu oczywiście spadek sprawności funkcjonalnej. Młodzież w tej chwili jest gorzej sprawna, jeżeli chodzi o różne rzeczy w porównaniu z tym, co było 20 lat temu na przykład. No i wzrost nadwagi otyłości, gdzie mamy coraz więcej osób otyłych, szczególnie w tych młodszych kategoriach wiekowych.
Dlaczego, panie profesorze, sport przestał być, już nie mówię modny, ale ważny w życiu młodego człowieka? Skąd to się wzięło? Czy to tylko rozwój cywilizacji? Dlaczego sport przestał ekscytować? Właśnie nie tylko i wyłącznie dlatego, że jest jakimś marzeniem o sukcesie, ale dlatego, że to jest po prostu kapitalne spędzanie czasu. To jest też element pewnego życia towarzyskiego.
Zmiana stylu życia, którą obserwujemy. No, my się wychowaliśmy, mówię o swoim pokoleniu, my się wychowaliśmy na podwórkach, na trzepakach, ruszając się, biegając. Nie było telefonów ani komputerów. Po szkole chodziło się na dwór i właściwie to cały czas była aktywność fizyczna. W tej chwili dzieci, młodzież tego nie robią. No i to jest niestety źle, to jest bardzo źle. Natomiast, żeby nie kreślić tylko tego czarnego obrazu, to chciałem powiedzieć, że troszkę jednak inaczej jest w starszych grupach wiekowych. Wiele osób w wieku średnim czy nawet starszym ćwiczy. Ćwiczy dla zdrowia. I tutaj nie ma aż tak złych statystyk, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. 30 lat temu ktoś, kto by sobie biegał w dresie w parku, to ludzie się za nim oglądali.
No tak, byłby śmieszny i być może pokazywany palcami.
A teraz nikogo to nie dziwi. Starsza pani, która idzie z kijkami do Nordic Walkingu, też nikogo nie dziwi.
Ba, budzi szacunek, panie profesorze.
Tak, więc tutaj z jednej strony rzeczywiście jest tak, że głównym problemem jest ten brak ruchu u dzieci, młodzieży i ta otyłość i brak sprawności fizycznej. Z drugiej strony pokolenia już bardziej dojrzałych osób nie ruszają się mniej niż to było 10 czy 20 lat temu. Wydaje się, że tutaj poziom aktywności jest podobny. No i teraz pytanie oczywiście, co zrobić z tą młodzieżą, bo to jest, no mówiąc górnolotnie, przyszłość nasza, narodu i to rzeczywiście problem, w jaki sposób ruszyć to młode pokolenie. Jak wiemy, no są próby na przykład zakazywania używania telefonów komórkowych na lekcjach czy w szkole, odbierania wręcz tych telefonów. Są kraje, gdzie już tego typu przepisy weszły w życie, czyli świat to widzi i próbujemy sobie z tym radzić. Pytanie tylko, jak to zrobić najlepiej, prawda?
No tutaj oczywiście na pewno ważny jest nauczyciel lekcji WF-u. Jakiś mądry pomysł na to, jak te lekcje powinny wyglądać, jak mogłyby być atrakcyjne. A może do tego wszystkiego także powinna się włączyć medycyna sportowa. Może tutaj współpraca między lekarzem sportu a nauczycielem WF-u byłaby niezbędna.
Na pewno można by o tym pomyśleć. Wydaje się, że jednym z grzechów osób, które zajmują się nauczaniem wychowania fizycznego, może być to, że taki nauczyciel zawsze zwracał większą uwagę na tych najlepszych, na te sprawne dzieciaki. Szczególnie jeżeli rokuje uprawianie wyczynowe jakiejś dyscypliny sportu, to wtedy na pewno uwaga nauczyciela czy trenera w sposób naturalny jest ukierunkowana właśnie na tego młodego człowieka. Natomiast ci otyli, niepełnosprawni, noszący okulary, z gorszym wzrokiem, oni powinni być wciągani do tej aktywności fizycznej, nie powinni być w żaden sposób odrzucani, sekowani czy ośmieszani dlatego, że jestem gorszy, słabszy czy nie umiem, prawda? I tutaj, tu myślę, jest jeszcze sporo do zrobienia, jak to zrobić, żeby nie hamując rozwoju tych najbardziej sprawnych dzieciaków, żeby jednak tą większość ruszyć, żeby nie było tych zwolnień z WF-u, żeby to błędne koło się nie nakręcało.
No, rodzice bardzo często zatroskani o takiego młodzieńca czy swoją córkę, która nie chce chodzić na lekcje WF-u, ma problemy z nadwagą, namawiają do zajęć takich, powiedziałbym, nieco dyskretniejszych, na przykład z trenerem personalnym, na przykład na jakiejś siłowni, prawda? Takie zajęcia indywidualne, które mają trochę tę kulturę fizyczną wprowadzić w życie, ale z drugiej strony trochę z dala od tego zgiełku i szumu otoczenia i bliskich. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga, a może jest.
Pewnie jest to jedna z dróg. Jeżeli to przyniesie efekty, to dlaczego nie? Natomiast my tutaj cały czas głównie chyba koncentrujemy się na dzieci, młodzieży z terenów miejskich. Natomiast troszkę inaczej wygląda to na wsi, gdzie nadal te dzieci w dużym stopniu się ruszają, bo po prostu pomagają rodzicom.
Pomagają w pracach rozmaitych, oczywiście.
Pracach. Tutaj ta aktywność fizyczna u tych dzieci, zresztą tak jak i u dorosłych, po prostu jest, bo tego wymaga praca w gospodarstwie. Tutaj na pewno jest sytuacja inna.
No ja zauważam też jeszcze i taką tendencję. Rodzice, którzy mają jakieś sportowe ambicje, zapisują swoje dzieci do rozmaitych szkółek, sekcji i bardzo skrupulatnie pilnują, by te zajęcia odbywały się niemal w takim reżimie, powiedziałbym, profesjonalnym, zawodowym. Szkółki piłkarskie, 5-6-letnie dzieci, które 4 razy w tygodniu trenują. Czasami myślę, że to przesada, że to już nie jest zabawa, a raczej spełnianie marzeń rodzica, by kiedyś dziecko zostało zawodowym piłkarzem, tenisistą czy siatkarzem.
Tak się dzieje i rzeczywiście jest to problem. My jako Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej już w 2012 roku opublikowaliśmy takie rekomendacje dotyczące kryteriów wiekowych w rozpoczynaniu uprawiania różnych dyscyplin sportowych, gdzie chodziło o to, żeby chronić te najmłodsze dzieci, szczególnie przed uprawianiem dyscyplin typu sporty walki albo sporty motorowe, gdzie wymagana jest duża sprawność psychofizyczna i gdzie istnieje ryzyko urazu. I tutaj kwestia właśnie ochrony tych najmłodszych jest niezwykle ważna. My z jednej strony, mówię o lekarzach sportowych, myślimy bardziej o zdrowiu, natomiast trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że trener to przede wszystkim myśli o wyniku swojego podopiecznego.
Tak.
Zresztą od lat się mówi w Polsce, że mamy dużo młodych, rokujących zawodników, którzy w pewnym momencie gdzieś zanikają, gubią się. Nie ma ich w sporcie wyczynowym na poziomie osób dorosłych. Wiele osób uważa, że wynika to po prostu z nadmiernego wytrenowania czy próby wytrenowania tego młodego zawodnika w momencie, kiedy jego aktywność psychofizyczna jeszcze nie jest gotowa na podejmowanie tak dużych obciążeń. I tutaj kontrargumentacja jest taka, ale na przykład na Dalekim Wschodzie dzieci 4-letnie ćwiczą sporty walki. Ćwiczą, tak? Ćwiczą też gimnastykę wyczynowo, tylko że na 1000 takich dzieciaków 4 może dotrwa do wieku dojrzałego jako zawodnik, a reszta niestety nie będzie w stanie. tu oczywiście też należy powiedzieć o możliwych kontuzjach, przeciążeniach. Nadmierne obciążenia mogą powodować w tak młodym organizmie albo w organizmie, który nie jest dostosowany do danej dyscypliny sportu, bo na przykład są jakieś może nawet drobne wady narządu ruchu, które w normalnym życiu by nie przeszkadzały, ale w momencie, kiedy ten organizm poddawany jest bardzo dużym obciążeniom, to niestety pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe wtedy, już w młodym wieku.
Panie profesorze, ja myślę, że też taką niedocenianą stroną sportu dzieci i młodzieży jest strona, powiedziałbym, związana z psychologią sportu, z mentalnością. Wydaje mi się, że mało mówi się o tej stronie psychicznej, psychologicznej sportu, zwłaszcza sportu dzieci i młodzieży.
To ma związek też z obciążeniami, które są nadmierne, bo w momencie, kiedy chcę być już najlepszy, najlepsza, już wygrywać, a nie jestem jeszcze na tyle dojrzały, dojrzała również psychicznie do tego, żeby się tego podjąć, to w pewnym momencie okazuje się, że to zaczyna bardziej szkodzić niż pomagać i dochodzi właśnie do przeciążeń, urazów i młody człowiek wypada po prostu ze sportu. Tu cały czas mówimy o sporcie wyczynowym, przygotowaniu w przyszłości do uprawiania sportu wyczynowego na najwyższym poziomie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że co innego jest aktywność ruchowa dla zdrowia, gdzie każdy dzieciak powinien 7-10 godzin tygodniowo się ruszać po to, żeby się prawidłowo rozwijać.
Myśli pan, że to jest zadanie dla rodziców, dla dziadków? Bardzo często przecież to właśnie dziadkowie odprowadzają dzieci na jakieś zajęcia, towarzyszą w czasie rozmaitych zabaw związanych z kulturą fizyczną i takim aktywnym wypoczynkiem. Może to otoczenie młodego człowieka związane ze sportem jest może najważniejsze.
Nie tylko rodzice, ale również dziadkowie czy starsze rodzeństwo, inni członkowie rodziny. To wszystko ma ogromny wpływ. I jak najbardziej tutaj trzeba wykorzystywać te wszystkie opcje, te wszystkie ścieżki po to, żeby aktywizować młodych ludzi. Przede wszystkim uświadamiać chyba, co jest dobre, a co jest złe, że ruch jest dobry, a jeżeli dziecko wygląda jak pączek w maśle i jest otyłe, co nadal w wielu jeszcze miejscach jest uważane za objaw dobrobytu, to jest tak naprawdę szkodzenie temu dziecku i powinno być to piętnowane i pokazywane palcem, jeżeli oczywiście to dziecko nie jest chore jeszcze, bo to trzeba mieć na uwadze.
Panie profesorze, jak motywować takiego młodego człowieka, by zmienił swój stosunek do lekcji WF-u? Jak na niego wpłynąć?
Chyba trzeba zabierać te laptopy i smartfony i ta lekcja WF-u powinna być lekcją dostosowaną też dla tych słabszych, dla tych, którzy niekoniecznie najwyżej skaczą, najszybciej biegają, czy najlepiej rzucają do kosza, po to, żeby po prostu ich zaktywizować.
Wrócę jeszcze, jeżeli można, do sportu wyczynowego. Gdy patrzy pan na zawodników, którzy uprawiają na tym najwyższym światowym poziomie którąś z dyscyplin niezwykle popularnych, nie wiem, piłkę nożną, myśli pan sobie, medycyna wkroczyła w jakieś sfery zupełnie niebywałe, czy też jest pan bardziej przerażony tym, w jakim kierunku to wszystko podąża?
To chyba bym aż tak roli medycyny nie przeceniał. Może właśnie ewentualnie pod kątem zapobiegania tym urazom, jeżeli mówimy oczywiście o postępowaniu zgodnym z prawem, a nie o dopingu. No wiadomo, że doping może pomóc. Wiadomo, że sterydy anaboliczne poprawiają siłę mięśniową, ale niestety po pewnym czasie powodują ogromne szkody w organizmie. Problem jest taki, że dla 20-parolatka nie jest ważne, co będzie za następnych 20 parę lat. Jest ważne, żeby teraz wygrać i zdobyć ten medal, czy puchar, czy coś tam, prawda? I to jest problem. Natomiast tutaj aż taka rola medycyny, żeby osiągać lepsze wyniki, chyba nie jest. Po prostu my w tej chwili jesteśmy wyżsi niż pokolenie naszych rodziców czy dziadków, bo taki jest trend. Lepiej odżywieni, mamy większą świadomość też różnych chorób, na przykład tego, żeby mierzyć też ciśnienie u młodych ludzi, czy wyłapywać osoby, które mają to nadciśnienie tętnicze, więc po prostu jest to w dużym stopniu medycyna prewencyjna, a nie medycyna, która pomaga osiągnąć najwyższy możliwy wynik.
No i ewentualnie taki młody sportowiec trafia do lekarza z kontuzją i to jest też dla niego bardzo trudny moment, bo być może to jest kontuzja, która wyeliminuje go z dalszego uprawiania sportu i ten sens życia, którym był sport, za chwilę przestanie istnieć.
Tak, i tutaj mamy często no, problemy, bo jeżeli kość goi się powiedzmy 3 miesiące, a młody człowiek po złamaniu już się wyrywa po miesiącu, żeby uprawiać niekiedy bardzo traumatyzujący sport jakiś, to jest to problem, żeby przekonać młodego człowieka, przede wszystkim jego opiekuna, który też bardzo często prze do tego, żeby jak najszybciej syn wrócił do uprawiania, prawda, swojej dyscypliny sportu.
Pan profesor na początku naszej rozmowy powiedział, zwłaszcza sport wyczynowy to nie jest zdrowie. To kiedy sport jest zdrowiem?
No mamy tutaj bardzo wyraźne wytyczne, które opierają się na badaniach naukowych, co powoduje, że aktywność ruchowa zapewnia te korzystne działania. To w zależności od przede wszystkim wieku jeszcze troszkę może się zmieniać. Natomiast generalnie u dzieci to jest 7-10 godzin ruchu tygodniowo jako takie przyzwoite minimum czy wręcz optimum lub 150 do 300 minut aktywności ruchowej dla osób dorosłych o charakterze wytrzymałościowym, czyli to są głównie spacery czy bieganie czy rower. Natomiast wraz z wiekiem czy w różnych jednostkach chorobowych rekomendacje mogą być bardziej szczegółowe, gdzie może wkraczać już na przykład kształtowanie siły mięśniowej, czyli trening siłowy, oporowy 2 razy w tygodniu w niektórych jednostkach chorobowych czy u osób starszych, ćwiczenia rozciągające, równoważne. Natomiast u dzieci i młodzieży jakikolwiek ruch jest dobry, po prostu mają się ruszać, mają robić to, co lubią. Jak będzie młody człowiek lubił to robić, będzie mu to sprawiało radość, to będzie to robił.
Jeżeli dziecko biega i nam to przeszkadza, mówimy nie biegaj, usiądź, uspokój się, to proszę Państwa, byście tego nie robili.
No, chociaż niekiedy może być trudne, muszę powiedzieć. No.
Więc cierpliwość i rozsądek, tak?
Jeżeli to jest pomieszczenie zamknięte i kilkoro młodych ludzi biega naokoło stołu, gdzie dorośli usiłują 2 słowa między sobą zamienić, to niekiedy jest to trudne, ale rzeczywiście generalnie powinniśmy zachęcać dzieciaki do ruchu, do biegania, do robienia wszystkiego, żeby tą sprawność utrzymać, bo trzeba zdawać sobie wreszcie sprawę z tego, że my jako gatunek ludzki byliśmy stworzeni do ruchu. Przez cały rozwój gatunku ludzkiego my byliśmy zmuszani do ruchu przez to, że musieliśmy uciekać przed drapieżnikiem, walczyć, potem uprawiać rolę, wycinać drzewa. Człowiek cały czas był w ruchu. Ostatnie kilkadziesiąt lat siedliśmy w ławkach, siedliśmy na tapczanach, siedliśmy przy telewizorach, komputerach, laptopach i to jest coś, do czego jako organizm nie jesteśmy przyzwyczajeni i to nam ogromnie szkodzi.
Niech to będzie puenta naszego spotkania. Pan profesor Tomasz Kostka, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, był dzisiaj gościem audycji Szlachetne Zdrowie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo.